Pierwszy raz jestem przed tą kazalnicą. To chyba jedyna rzecz, która nie ma nic do ukrycia w tym zborze. Wszystko jest przezroczyste. Bracia i siostry, jest takie słowo, które jest bardzo często nadużywane. Może troszeczkę to w prawo. Nadużywane czasami do granic wytrzymałości. Tym słowem jest miłość. One bardzo często gości na kazaniach głoszonych przez ewangelistów czy pastorów, no ale to jest podstawa Ewangelii. Przeważnie jednak w tej sferze powszedniej, tej takiej potocznej, kiedy mówimy o miłości, deklarujemy miłość do bliźniego, mówimy o miłości naszego Pana, to ono nie idzie w parze, tak mi się wydaje, z tą codzienną praktyką. Wskutek czego odnosi się takie wrażenie, jakby to było pustosłowie. Taka deklaracja serc bez pokrycia w czynie. Po prostu deklaracja. Czym jest miłość? Jak wygląda jej postać w życiu codziennym? No to mamy opisane we wszystkich Ewangeliach, mamy opisane w listach. Najpiękniejszy opis miłości mamy napisany w liście do Koryntian w 13 rozdziale. Natomiast jak wygląda Boża miłość, to również wyczytamy to w Ewangeliach, wyczytamy to w listach, ale wyczytamy to także w wielu rozdziałach Starego Testamentu. Ja się dzisiaj posłużę jednym wersetem z pierwszego listu apostoła Jana, z 4 rozdziału, który przewodnim tekstem tego rozdziału jest taki ten emocjonalny stosunek Boga do człowieka. I apostoł Jan mówi tak. Bóg okazał swoją miłość do nas w ten sposób, że swego jedynego Syna posłał na świat, abyśmy dzięki Niemu mogli żyć. Tu też takie mam odczucie, że ta fraza jakby także troszeczkę spowszedniała. Jest taka osłuchana. My czasami nie wnikamy w sens tej miłości, w istotę tej miłości. Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć więcej o miłości Boga do człowieka, czegoś sensownego, to przede wszystkim musimy zwrócić się do Niego. Musimy zbliżyć się do Niego, do Tego, który jest źródłem tej miłości, i który sam jest miłością. Bo jeśli my się do tej miłości, do Boga nie zwrócimy, jeśli my się nie zbliżymy, to tej miłości tak naprawdę nigdy nie poznamy. Ona ciągle będzie w sferze deklaratywności. Będziemy deklarować, mówić o miłości, ale w gruncie rzeczy to my tej miłości tak naprawdę nie poznamy. To zdanie z pierwszego listu Janowego, one koresponduje z fragmentem 5 Księgi Mojżeszowej, który, jak pamiętamy, Mojżesz postanowił przypomnieć przymierze, jakie Bóg zawarł z narodem izraelskim na górze Synaj. Otóż, jak mówi Mojżesz, Bóg z miłości swej ku wam dochowuje przysięgi, podkreślam to, z miłości swej ku wam dochowuje przysięgi, jaką złożył waszym ojcom. Wiecie, i siostry, może nie często, ale byliśmy świadkami wielokrotnie, kiedy dwoje młodych ludzi stało na ślubnym kobiercu i przysięgało sobie miłość dozgonną, biorąc na świadka Boga. Jak się okazuje później, jak mówi, to wczoraj wyczytałem, nawet profesor Szukalski w internecie powiedział, że w naszym kraju co trzecie małżeństwo ulega rozpadowi. Natomiast na zachodzie to jest przelicznik do 50%. I jedynym powodem, najczęstszym powodem, może nie jedynym, ale jest różnica charakteru. No, ja jestem z żoną 40 parę lat w małżeństwie i wcale nie mówię, że my jesteśmy już idealni. My się ciągle docieramy. A tu nagle po 2 czy 3 miesiącach czy może nawet po roku, czy po trzech, rozwód mówi niezgodność charakteru. Otóż w odróżnieniu do ludzi właśnie, Bóg w tym przymierzu spełniła się obietnica, jaką Bóg powodowany właśnie miłością do swego ludu dał Abrahamowi, dał Izaakowi i dał Jakubowi. Bracia i siostry, sprawa miłości Boga do człowieka jest prawie niesłychanie ważną. Wielu ludzi tak naprawdę czasami nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia tej miłości. A jest to dla nas sprawa, która decyduje o naszej przyszłości. Ona decyduje o naszym życiu i o naszej śmierci. Ludzie mają taką niefrasobliwą, niedobrą skłonność do wyobrażania sobie Boga, jak to niedawno pastor Daniel opisał, takiego poczciwego staruszka z brodą, który jest pełen pobłażania i patrzy na nasze postępowanie przez palce. I w rezultacie takiego infantylnego, takiego zdzieciniałego obrazu Stwórcy, niejeden czuje się niejako zwolniony od poważnego traktowania prawa i woli Bożej. I zaczyna lekceważyć sprawy moralne, zaczyna lekceważyć sprawy etyczne, zaczyna lekceważyć przestrogi napomnienia, zaczyna wmawiać sobie, że Bóg jest dobrotliwym Ojcem, niezważającym na takie rzeczy jak na słowa, jak na przykład nawet na przysięgę małżeńską. To na to Bóg nie zwraca uwagi. A tu się może okazać, bracia i siostry, że wcale tak nie będzie, jak się potocznie mówi, że jakoś to będzie z tymi naszymi grzeszkami. Wielu ludzi usprawiedliwia się tym, że mówi, no ale my nie jesteśmy obciążeni żadnym grzechem śmiertelnym. A to, że obmawiamy, a to, że cudzołożymy, albo kradniemy, albo jak to się inaczej eufemistycznie nazywa, przywłaszczamy sobie, to tak czyni cały świat. I cały świat uczynił z tego normę. Otóż, bracia i siostry, obmawianie bliźniego jest jednym z 10 przykazań, tak samo ważnych jak pozostałe 9. Jakoś to nie będzie. Tego doświadczyli mieszkańcy Sodomy i Gomory. Właśnie swoim nieetycznym, niemoralnym postępowaniem, łamiącym prawo i wolę Bożą, doświadczyli gniewu Bożego. Gniewu, który spowodował zniszczenie zarówno Sodomy, jak i Gomory. W przymierzu Boga z narodem wybranym Bóg postawił sprawę jasno i zdecydowanie. Albo, albo. I w 5 Księdze Mojżeszowej powiedział tak. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jedna z tych dróg prowadzi do życia i jest naznaczona Bożym błogosławieństwem. Druga z tych dróg naznaczona jest Bożym przekleństwem i prowadzi do zła i do śmierci. Jak pamiętamy, naród izraelski również w swej wędrówce do ziemi obiecanej doświadczył gniewu Bożego. Swoim postępowaniem, swoją skłonnością do buntu, swoim odstępstwem i nieposłuszeństwem spowodowali wybuch gniewu Bożego. Wiecie, siostry, Bóg nie mógł pobłażliwie patrzeć na szerzące się zło. Nie mógł pobłażliwie patrzeć na szerzące się zło, albowiem to zło mogło się stać zwiastunem zagłady. To zło było zwiastunem zagłady. Jeden z moich ulubionych autorów, Abraham Heschel, filozof, egzegeta starotestamentowy, Polak, który urodził się tutaj w Polsce, później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, napisał w swojej książce Człowiek nie jest sam. I mówi tak, tam, gdzie nie ma świętości życia, tam jest zagłada. I dalej mówi tak, świat tego nie rozumie, Dlatego dąży do wojny, do zniszczenia tego, co święte. Bracia i siostry, tam, gdzie się szerzy zło, tam grozi zagłada cywilizacji. Tego doświadczyły zarówno kraje europejskie i nie tylko, gdzie ludzie doświadczyli wiele nieszczęść, wiele tragedii, wiele dramatów. I źródłem tych nieszczęść, tych dramatów było zawsze zło. Zło, które było w człowieku i z tego człowieka wypływało. Z jego nienasyconych aspiracji, z jego chęci panowania i narzucania woli innym. Dzisiaj jesteśmy również świadkami panoszenia się zła. Zarówno w tym wymiarze globalnym, jak i w tym wymiarze jednostkowym. Mamy dzisiaj wojny religijne. Mamy dzisiaj dyskryminację. Bracia i siostry, to jest na naszym podwórku. To nie gdzieś daleko. Dzisiaj nie wystarczy mieć inną cerę. Dzisiaj wystarczy, że człowiek mówi innym językiem. I jest przez narodowców jest pobity. A terroryzm? Terroryzm, który uderza zarówno w podstawy prawa państwa, jak i uderza przede wszystkim w jednostkę. Szczególnie doświadczają ci, którzy utracili swoich najbliższych. Niedawno byliśmy świadkami w Berlinie. Tak sobie pomyślałem i tą myśl od razu odrzuciłem. Gdyby nasze dzieci pojechały do Berlina, ten okres przedświąteczny, to jest naprawdę takie uroczysko, taka magia troszeczkę tego święta, bo to atmosfera, muzyka, zapachy. I nagle ten tir. Muszę przez słomkę pić. Ręka mi się trzęsie. Bóg nie przyglądał się obojętnie na grzech Izraelitów. Dlaczego? Dlatego, że wybrał ten naród z miłości. I nie dziwmy się, że miłość Boża przejawia się w jego gniewie. Nie dziwmy się, że miłość Boża przejawia się w jego gniewie. Dzisiaj, bracia i siostry, żyjemy w innych czasach. Mówi się inne czasy, mamy inne problemy, inne trudności, ale też z innych powodów odchodzimy od Boga. Dzisiaj stwarzamy sobie Boga na obraz naszych pragnień, na obraz naszych marzeń, czy też na obraz naszych tęsknot. Albo też tego Boga porzucamy. Porzucamy w pogoni za takimi współczesnymi, namacalnymi bóstwami. Takim namacalnym bóstwem, przed którym się padamy na twarz, to jest pieniądz. Mamona nazwana w Biblii. Padamy na twarz przed sukcesem. Jest takie powiedzenie, że do sukcesu to po trupach się idzie. Przed władzą, to też dzisiaj jest charakterystyczne. Jak ludzie padają na twarz, tracą własny honor, własną tożsamość człowieka, żeby tylko przymilić się władzy. No i oczywiście wiele innych rzeczy, które te rzeczy dzisiaj zajmują bardzo poczesne miejsce w tym całym naszym systemie wartości, tych bóstw, czczonych przez nas bóstw. A zaczyna się najczęściej od talizmanu. Mówi się, że talizman przynosi szczęście. Jemu ufamy, jemu zawierzamy swoje problemy czasami. On nas wyprowadzi z różnych kłopotów. Boże prawo dzisiaj uważamy za zbyt ciężkie, nieżyciowe i przestarzałe. Mówi się, że Kościół nie nadąża za wyzwaniem nowego czasu. Że Kościół się musi zmienić. Że Kościół jest zbyt tradycyjny. I aby się do niego, do tego Bożego prawa na nasz sposób, na nasze wyobrażenia dostosować, wymyślamy dzisiaj nowe kodeksy. Bez nakazów i zakazów. Bez tabu. Bez oporów i uprzedzeń. Mało tego, dzisiaj zwalniamy hamulce, te hamulce moralne, nieetyczne, tak jak w Sodomie i Gomorze. A idąc za Terencjuszem, powiedział bardzo znane słowa. Terencjusz to był taki komediopisarz, który żył 200 lat przed naszą erą. To był z pochodzenia, tu Tunezyjczyk chyba, ale mieszkał w Rzymie. I on powiedział bardzo słynne słowa. Wszyscy znacie to zdanie. On powiedział tak, że nic, co ludzkie, nie może być nam obce. Krótko mówiąc, parafrazując to, hulaj duszo, piekła nie ma. Mimo, że mamy inne czasy, inne problemy i inne przyczyny odchodzenia od Boga, to należy pamiętać, że i my dziś możemy także wzniecić gniew Boży, taki sam, jaki doświadczył naród wybrany, taki sam, jaki doświadczyli mieszkańcy Sodomy i Gomory. Wszystko to dzisiaj sprawia, bracia i siostry, że dzisiaj żyjemy w stanie stałego zagrożenia z wielu stron, stałego niepokoju zarówno tu wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz. I że przyczyną tego stanu rzeczy jest dzisiaj wszechogarniające nas zło. Dzisiaj widzimy, jak ludzie są podzieleni, jak Polska jest podzielona, jak podzielona jest Ameryka, jak wiele krajów jest podzielonych przez zaszłości historyczne najczęściej. Ta agresja osiągnęła dzisiaj poziom niesamowity. Właściwie to jest, stamtąd nie ma odwrotu. To grozi mała, niewielka iskra może grozić dzisiaj wojną, wojną domową. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj narody, walcząc o pokój, zbroją się. No, to jest jakiś paradoks. Najlepiej byłoby się rozbroić. No to tak jakbym szedł do swojego przyjaciela, wziął nóż, nie wiem, jeszcze coś, jakąś rzecz, która jest narzędziem śmierci i szedł do niego na przyjęcie. Pokojowe przyjęcie, urodziny, imieniny. No, niezrozumiałe. Mało tego, chcę wam powiedzieć, że dzisiaj, i to też mówił Heschel, ludzie dzisiaj wypędzają ze swoich serc Boga. Wypędzają Boga z serc i zamykają Go w kościołach, w bazylikach. Tam ludzie przychodzą i tam się ludzie jednają. Tam sobie podają ręce na znak pokoju. Ale kiedy wychodzą, to w ich sercach nie ma Boga, pozostaje zło. A zło, jak mówi Bóg, jest zawsze nośnikiem śmierci. Zło zawsze będzie nośnikiem śmierci. Natomiast pokój, miłość, dobro są nośnikami życia. Wszyscy dzisiaj chcą żyć, a jednocześnie się zbroją. Nic nie straciło na swojej aktualności. Ostrzeżenie. Dziś kładę przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. To dotyczy ludu zarówno Nowego Przymierza, ale to dotyczy każdego człowieka. Bo bracia i siostry, nie wyobrażajmy sobie, że jesteśmy bezpieczni, że schronimy się w kościele albo schronimy się w zborze i będziemy wołać Panie, Panie. Żadne słowa, żadne pobożne gesty nie zastąpią autentycznego posłuszeństwa woli Bożej. Będziemy mówić o miłości, będziemy mówić o pokoju, ale nie będziemy tego czynić. Dzisiaj ludzie mają usta pełne frazesów, o miłości mówią, a chcą człowieka zniewolić, chcą go zabić. Jeżeli Bóg dopuścił do rozpadu i upadku swego wybranego narodu i skazał go na niewolę w Babilonie i naraził go na wzgardę i na upokorzenie wobec obcych mu narodów, jeżeli dopuścił do zniszczenia Gomory i Sodomy, ludzi, mieszkańców, którzy nie byli jego wybrańcami, to również my możemy stać się dzisiaj obiektem gniewu Bożego. Gdzieś podskórnie to się czuje, że jesteśmy jakby w przededniu tego gniewu Bożego. Dzisiejsze społeczeństwo słowa o gniewie Bożym przyjmuje z pewnym zażenowaniem i niedowierzaniem, sądząc, że jest to pojęcie przebrzmiałe, należące do Starego Testamentu. Wydaje się, że gniew Boży dzisiaj nie przystaje do atmosfery Nowego Testamentu, do obrazu Boga jako istoty pełnego troski i miłości do człowieka. Otóż, bracia i siostry, możemy się srodze zawieść. Na dowód tego przypomnijmy sobie słowa apostoła Pawła zawarte w liście do Rzymian, 1:18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. To mówi apostoł do nas, do zboru we Lwówku Śląskim. Nie do starożytnych, nie do zakonnych. On mówi do nas. Mówi, że ten gniew jest ciągle aktualny. W Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, przytoczmy słowa samego Jezusa. On mówi tak, powiem im, tym, którzy robili różne pobożne rzeczy w moim imieniu, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Idźcie precz ci, którzy nie wykonujecie woli Bożej. Idźcie precz. Gdzie to jest to precz? Gniew Boży zwiastuje koniec chaosu. I to widzimy już w 2 wersecie Starego Testamentu. Ja kiedyś odnotowałem sobie, kiedy dosyć często i też odwołuję się i czytam komentarze do Tory, do Starego Testamentu. I właśnie Tora mówi, że tam objawił się gniew Boży, który potem skutkował stworzeniem nowego świata, nowego uporządkowanego świata. Gniew Boży, bracia i siostry, zwiastuje koniec chaosu. Koniec chaosu i ratunek dla człowieka. Pismo Święte ukazuje nam Boga sprawiedliwego. Z pełnymi tymi konsekwencjami. Sprawiedliwego ze wszystkimi konsekwencjami. Boga, który naprawdę kocha ludzi, ale nie, dlatego nie zostawia grzechu bez kary. Na tym polega Boża sprawiedliwość. Nie pozostawia grzechu bez kary. W psalmie 62 mówi tak psalmista, bo ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. Salomon wielokrotnie w swoich przypowieściach mówi, że należy karać niesfornych synów, niesfornych młodzieńców. Bracia i siostry, wielu tu ma swoich dzieci, są rodzicami albo też byli dziećmi małymi. I pamiętają, że jak dziecko zeszło z tej wyznaczonej drogi, to kochający rodzice stosowali karę, żeby dziecko z powrotem wróciło na właściwy tor. Było właściwie wychowywane. No chyba, że się dzieci swoich nie kochało. No to się mówiło, no dobrze, skończyłeś 15 lat, chcesz pić, twoja sprawa. Chcesz palić, twoja sprawa. Chcesz się narkotyzować, a ty, córko moja, skończyłaś 15 lat, już ręka prawa nad tobą nie funkcjonuje. Możesz żyć z tym facetem, który ma 40 lat, to jest twoje życie, ja już w to nie ingeruję. Nie spotkałem takiego rodzica. Ja pamiętam, kiedy byłem lata 50., w moim domu wisiał pas wojskowy. Wtedy wszyscy mężczyźni w większości mieli pasy, bo to skutek wojny. I on miał dwie funkcje. Pierwsza to była ostrzyć brzytew, a druga, jak żeśmy coś przeskrobali, to ojciec mówił, powąchajcie ten pas. Ten pas to był jak taki miecz Damoklesa, czekał na wykonanie wyroku. No, dzisiaj jest tak daleko posunięty humanitaryzm, że jakby się dziecku dało klapsa w miejscu publicznym, to należy się spodziewać, że zaraz będzie policjant. Krzyczeć na dziecko nie wolno, bo się go stresuje. No, są jakieś kary. Mam przyjaciół, którzy mają wnuków. Jeden chodzi do gimnazjum, drugi chodzi do podstawowej szkoły. I największą karą dla nich jest, kiedy ich rodzice zabiorą im komórkę i komputer, laptopa. To on mówi, że on nie ma po co żyć. Życie dla niego się skończyło. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków przypomina nam takie napomnienie i mówi tak. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Bóg miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Psalmista Dawid w psalmie 39, nawiązując do karania, mówi tak. Panie, nie każ mnie w gniewie swoim. I dalej mówi tak. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój. Ja myślę, bracia i siostry, że wielu z nas w swoim życiu doznało jakiś przejaw, jakąś formę gniewu Bożego. Takim prozaicznym przykładem jest choćby zdrowie, które często wynika, brak tego zdrowia wynika z braku nieprzestrzegania, dbania o zdrowie. A przecież zdrowie jest darem Bożym, o którym się powinno szczególnie dbać. Człowiek zdrowy to człowiek pełnowartościowy. Ile mamy przecież różnych uroczystości w życiu, i za każdym razem to do nas podchodzi i składa nam życzenia. Na pierwszym miejscu mówi, żebyś był zdrowy. Ja sam odczułem, tak mi się wydaje, gniew Boży, kiedy w latach młodości, kiedy miałem 17-18 lat, modne były prywatki w tamtych czasach, lata 60. Na prywatki się szło z winem. Wino, które nie miało swojej nazwy. Nazywało się wino, albo inaczej patykiem pisane. No, do tego, że udzielałem się sportowo, no to trzeba było obowiązkowo palić sporty. Machorka niesamowita. Gdyby ktoś dzisiaj zapalił sporty, to pomyślał, że się wykładzina pali. To taki smród jest. Ja pamiętam, nawiązując do papierosów, jak Arnold jechał do Kanady do ojca pierwszy raz, to zawiózł mu karo. On jak pierwszy zapalił, jego ojciec zapalił to karo, mówi, co to jest, wykładzina? Mówi, tego nie idzie palić. A to był dla nas szlachetny papieros, perfumowany, lepszy sort. Nie każdy mógł go palić, no, ale mniejsza o to. Paliłem to. Skutek był taki, że po paru latach wylądowałem na stole operacyjnym. Doktor Wroński powiedział, że miałem wrzód wielkości gęsiego jaja i dwunastnicy. Przerzucone też było na dwunastnicę. Wycięli mi 3/4 żołądka i część dwunastnicy. Bracia i siostry, gdybym ja wtedy znał Boga, to pewnie bym szanował Jego prawo i wolę. Może by się tak nie skończyło. No bo czymże jest gniew Boży? Jak nie skutkiem nieprzestrzegania Jego prawa i woli. Ale gniew Boży, jak mówi apostoł Paweł, jest także przejawem łaski i miłosierdzia Bożego. Gniew Boży jest przejawem łaski i miłosierdzia. Bo gdyby Bóg był tak nazwany dobrą Bożym, jak to sobie ludzie wyobrażają, gdyby wybaczał i nie karał, no to byłby człowiekowi podobny. Mało tego, byłby wspólnie z człowiekiem winien wszelkiego zła. I co najważniejsze, nie mógłby człowieka uratować. Ale Bóg, bracia i siostry, tak bardzo poważnie traktuje swoją miłość do ludzi, że podjął największe ryzyko dla ratowania naszego życia. Tym ryzykiem było posłanie na świat swego Syna. To, co na początku kazania mówiłem. Ten cytat. Posłanie na świat swego Syna. A później posłanie Go na krzyż jako narzędzie kaźni i śmierci. Na tym krzyżu dokonało się odkupienie człowieka. Ten krzyż stał się dla nas znakiem wielkiej miłości życia, wielkiej miłości Boga do człowieka. Chrystus Pan na krzyżu, jak mówi jedna z naszych pieśni, Chrystus Pan na krzyżu zmarł za ludzki grzech, by ukoić Boży gniew. Zostaliśmy odkupieni nie za byle jaką śmierć, ale za śmierć jedynego Syna Bożego, świętego. Wyobraźcie sobie, że mamy jedno dziecko. Nie chcę dalej to komentować. I On jest posłany, ten święty człowiek, na śmierć po to, żebyśmy my mogli żyć. On dźwigał ciężar przekleństw całego świata. I za nas, jak mówi Izajasz, poznał piekło. I zniósł odwieczną karę oddzielającą nas od Boga. Ale kara, jaką poniósł Chrystus Pan na krzyżu, która była skutkiem gniewu Bożego za ludzki grzech, za mój grzech, nie była ostatnim słowem Boga. Ostatnim słowem Boga jest zmartwychwstanie i życie wieczne człowieka. Bo zło budzi gniew Boży, ale większe od gniewu Bożego jest Jego Boże miłosierdzie. Jest Boże miłosierdzie. Dzisiaj jesteśmy przed Wieczerzą Pańską. To jest czas, to jest dzisiaj dzień, by przebłagać, by ukoić gniew Boży, przebłagać Boga i prosić o miłosierdzie za nasze grzechy. Będę kończył. Na koniec chciałbym zacytować, kilka wersetów będzie. Pierwsza to będzie z Księgi proroka Izajasza, 56 rozdział, który będzie podsumowaniem tego Słowa Bożego. Posłuchajcie, jakie to są ważne i aktualne słowa. Tak mówi Pan: przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie to, co się wyczuwa dzisiaj, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienia mojej sprawiedliwości. Jakie będą konsekwencje tej sprawiedliwości? Jak uniknąć gniewu Bożego? Jaki ma być człowiek? Na te pytania daje nam odpowiedź między innymi Dawid w Psalmie 34. Otóż od dzisiaj, od teraz mamy strzec języka swego, a warg swoich od słów obłudnych. Mamy odwrócić się od zła i czynić dobrze. Mamy szukać pokoju i ubiegać się o nie. Dzisiaj jest dzień. To też dzisiaj była pieśń. Dzisiaj jest dzień, bo jutro może być za późno. W którym Bóg daje nam wybór. W którym Bóg daje nam szansę, mówiąc: oto kładę przed wami życie i dobro, albo śmierć i zło. Wybierzcie życie i dobro, mówi Bóg. Amen.